Na platformie Patronite już ponad 300 osób wspiera ideę Radykalnego Centrum, bierze udział w klubach Radykalnego Centrum, które są lokalnymi miejscami, gdzie można podyskutować o rzeczach ważnych dla Polaków. Bardzo jestem wdzięczny za to wsparcie. Zapraszam Was do tego, żeby platformę odwiedzić. Może znajdziecie tam coś dla siebie. Ta idea Radykalnego Centrum, która stara się walczyć ze skrajnościami, mam nadzieję także Wam będzie bliska. A dzisiaj w 31. odcinku Prawem i Rozumem porozmawiamy o tym, czy jest różnica pomiędzy sytuacją, w której kogoś brutalnie morduje proboszcz, a sytuacją, w której kogoś brutalnie morduje imigrant. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Prawem i Rozumem. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o rzeczy ważnej, o odpowiedzialności zbiorowej, o pewnego rodzaju szaleństwie, które pojawia się bardzo często w głowach, niestety w tym przypadku bardzo często w głowach prawicowych, chociaż odpowiedzialność zbiorowa za inne elementy, na przykład za przemoc seksualną, często pojawia się także w głowach lewicowych. Dzisiaj skupimy się na porównaniu dwóch sytuacji, które dla mnie były pewnego rodzaju testem tego, w jaki sposób myślimy o sprawach odpowiedzialności. Jak pewnie słyszeliście, to bardzo tragiczna informacja. Proboszcz Kościoła katolickiego zamordował bezdomnego. Zamordował go w sposób absolutnie brutalny. Gdzieś tam pod Tarczynem to się zdarzyło. I bardzo ciekawe było to, jak strona antyprawicowa naskoczyła od razu na stronę prawicową, mówiąc, no i co? Zamordował, brutalnie zamordował przedstawiciel Kościoła katolickiego. Dlaczego nie chcecie odpowiedzialności wszystkich członków Kościoła katolickiego, w szczególności księży, a wtedy, kiedy morduje imigrant, to rzucacie się na całą grupę i mówicie, nie wpuścimy ich, wyrzucimy ich, oni wszyscy są tacy sami. To jest zarzut, który jest oparty na myśleniu, że odpowiedzialność powinna być indywidualna, a nie zbiorowa, a jeżeli ktoś myśli, że powinna być zbiorowa, no to powinna być stosowana wobec wszystkich. Dzisiaj chciałbym z Wami to przedyskutować i to zrobimy w wideofelietonie. Przyjrzyjmy się więc tej sprawie. Mamy po jednej stronie przedstawiciela jakiejś grupy. Mężczyznę, księdza, proboszcza, przedstawiciela Kościoła katolickiego, który dokonuje bardzo złego czynu, morderstwa. Mamy po drugiej stronie także człowieka, mężczyznę, który jest imigrantem i który morduje. W pierwszym przypadku, tak idzie ten argument, który tutaj został przedstawiony, nie uogólnia się tej winy na wszystkich. Nie mówi się, wszyscy księża są źli, wszyscy proboszcze mordują, w związku z tym trzeba coś bardzo radykalnego zrobić z tą całą grupą. Ale w drugiej sytuacji ten zarzut w stosunku do prawicy brzmi w sposób następujący. Jeżeli jeden z grupy coś robi, to od razu rzucacie się na całą grupę. Więc jeżeli jesteście konsekwentni, czy chcecie być konsekwentni, tak samo powinniście zastosować odpowiedzialność zbiorową w przypadku proboszczów i w przypadku imigrantów. Tak jak mówię, ta argumentacja, ona popiera myślenie indywidualne, ale z drugiej strony pojawia się tak zwany argument statystyczny. No nie, nie powinniśmy, dlatego że proboszczowie wcale tak często nie mordują, księża wcale tak często nie mordują. W związku z tym nie powinniśmy na całą grupę rzutować jak gdyby tej odpowiedzialności. A migranci, mówi prawica, częściej niż zwyczajni obywatele mordują. Jest to tak zwany dowód, można powiedzieć, statystyczny. To znaczy ze statystyki wynika, że tak być powinno. Wiecie, z tymi statystykami jest różnie. Statystyka, niektórzy mówią, jest największym kłamstwem, dlatego że bardzo łatwo popełnić błąd wtedy, kiedy zestawi się ze sobą niewłaściwe grupy. Ktoś mógłby powiedzieć, może księża i proboszczowie nie mordują tak często, ale dosyć często niestety dopuszczają się innych czynów, które są bardzo, bardzo złe. Na przykład czynów pedofilskich. Dlaczego tak jest? Czy tam jest większy potencjał? Czy tam jest większa proporcja? Nie jest to do końca jasne. Mianowicie często polega to na złym dobraniu próby. Gdyby porównać mężczyzn pracujących z dziećmi, z księżmi, to ten procent się nie różni. Ale jakby porównać księży ze wszystkimi mężczyznami, to pewno się różni. Ale tak samo jest z imigrantami. To znaczy te statystyki, które pokazują prawicowcy bardzo często, one mówią tak, zobaczcie, jest większy procent wśród imigrantów niż wśród ludzi, którzy mieszkają na danym terenie. Ale trzeba by było porównywać imigrantów, którzy najczęściej na przykład są młodymi mężczyznami, którzy jadą za pracą, z innymi młodymi mężczyznami. I wtedy on wcale nie jest większy. Dane OECD pokazują, że często jest mniejszy właśnie, jeżeli porówna się z odpowiednią grupą, dlatego że imigrant ma nad głową miecz Damoklesa. Jeżeli popełni przestępstwo, to go wydalą z kraju, to go deportują. W związku z tym tam obawa przed tego typu działaniem jest większa. Zostawmy na razie statystykę, ale porozmawiajmy w ogóle o samej konstrukcji. Dajmy na to, niech tak będzie nawet, jak mówi prawica, że ci imigranci częściej popełniają te przestępstwa. No, co w związku z tym powinniśmy zrobić? No, jeżeli zgodzimy się na to, że dowód statystyczny decyduje o odpowiedzialności zbiorowej, no to idźmy tą myślą, no to idźmy dalej. Spróbujmy pomyśleć, jakie są inne statystyki, które powodują bardzo złe rzeczy i może na nich też oprzemy odpowiedzialność. Wiecie, kto najczęściej dopuszcza się przemocy domowej? Najczęściej przemocy domowej dopuszczają się ojczymowie wobec adoptowanych dzieci. W ogóle nie ma o czym dyskutować. Statystyka jest całkowicie jasna. Być może wynika to niestety z jakichś elementów ewolucyjnych. Kiedy mamy swoje dzieci, to są nasze geny, tutaj jakby nasza cała ewolucja nastawia się na chronienie. Inne dzieci, mimo że często kochane, być może ze względów ewolucyjnych są traktowane inaczej. Ale to jest fakt. Dzieci adoptowane są częściej przedmiotem przemocy stosowanej przez ojczymów. Jeżeli tak jest, to dlaczego nie zakażemy rodzin patchworkowych? No, chrońmy dzieci. Dzieci są najważniejsze. Jeżeli statystyka przemawia za tym, że tak się dzieje, no to w takim razie musimy działać. Musimy odpowiedzialność zbiorową wprowadzić wobec partnerów samotnych matek, którzy chcą zawrzeć małżeństwo. Dlaczego? Dlatego, że statystyka wskazuje na to, że mogą popełnić przemoc. No słuchajcie, to jest jakiś raport mniejszości, nie? To jest jakieś przewidywanie tego, że przestępstwo może nastąpić i w związku z tym ograniczenie praw i wolności. No ale to jest ta logika. Zabronimy wynajmowania mieszkań młodym mężczyznom. Oni statystycznie najbardziej zakłócają ciszę nocną i najbardziej niszczą mienie. Także dowody statystyczne na to są. Dlaczego tego nie zrobimy? Idźmy dalej. Możemy na przykład zobowiązać kobiety do wykazywania, że nie są w ciąży wtedy, kiedy kupują alkohol. To są absurdy oczywiście, co ja mówię, ale chcę wam pokazać, w jaki sposób działa odpowiedzialność zbiorowa, myślenie statystyczne. Przecież picie alkoholu przez kobietę statystycznie doprowadza bardzo często do tak zwanego zespołu FAS u dziecka. Jest to bardzo groźny zespół. W związku z tym, dlaczego nie możemy ograniczyć jako profilaktycznie wolności kobiet właśnie przez to? Bzdura. Oczywiście, że nie możemy, bo odpowiedzialność jest indywidualna i przenoszenie na całą grupę tego, co robią poszczególne jednostki, które nawet do tej grupy należą, nie jest uzasadnione. Jest cała masa innych jeszcze takich rzeczy. No nie, można by było zakazać mężczyznom spacerowania po zmroku, bo to oni gwałcą po zmroku najczęściej. A jak chcesz jogging uprawiać, musisz niestety poczekać do rana. Jest godzina policyjna dla ciebie. Można sobie takie absurdy wyobrażać. One wszystkie są oparte na założeniu, że jeżeli grupa ma statystyczną tendencję do tego, żeby robić coś złego, to można konkretną jednostkę w tej grupie profilaktycznie ukarać. I to jest konstrukcja, która w jakiś sposób działa tutaj w tym myśleniu, które się pojawia po stronie prawicowej. Ktoś znowu może pójść jeszcze dalej z tym argumentem. Może powiedzieć, dobra, to jest dyskryminacja. Tak? To jest dyskryminacja, ale to jest dyskryminacja wobec obcych, a nie wobec naszych. Gdybyśmy polskim kobietom zabronili kupować alkoholu, gdybyśmy polskim mężczyznom nie wynajmowali mieszkań, gdybyśmy polskim ojczymom zabronili adoptować dzieci, to by było naruszenie praw i wolności, bo oni są nasi, to są swojaki. Natomiast ci obcy, oni nie mają takich praw. Wiecie, po pierwsze konstytucja i prawa międzynarodowe nie mówią, że Polak ma prawa, Anglik ma prawa, tylko mówią każdy. Także nasza konstytucja używa sformułowania każdy, nie obywatel. Oczywiście niektóre prawa przysługują tylko obywatelom, ale te podstawowe, ochrona godności, zakaz dyskryminacji dotyczą każdego. Dlaczego tak jest? Jest ku temu bardzo istotny powód. Otóż historia uczy nas, że jeżeli raz przyjmiemy, że naszych to nie wolno dyskryminować, ale tych nie naszych wolno, to bardzo często za moment pojawiają się nowe kryteria tego, którzy to są ci nasi. Popatrzcie na Turcję. Kurdowie najpierw, prawda? Później grupa zwolenników jednego dosłownie człowieka, którego nie lubił Erdoğan. A później nagle dziennikarze, sędziowie, prawnicy i jeszcze cała masa innych osób padła do wora, nie nasi, obcy. Przecież u nas to już od dawna trwa, kiedy się mówi, że są Polacy i są Unijczycy polskiego pochodzenia. Kiedy się mówi, że są prawdziwi patrioci i są zdrajcy i agenci. Historia uczy nas, że jeżeli dokonamy tego rozróżnienia, naszych nie wolno dyskryminować, ale obcych można, to za chwilę pojawi się ktoś, kto powie, no ty nie jesteś nasz, ty jesteś obcy. Może ty nawet mówisz po polsku, może ty nawet nazywasz się tak jak niektórzy Polacy, ale ty nie jesteś nasz. A kto decyduje o tym, kto jest nasz? My. Ci sami, którzy dyskryminują. Tak to się zawsze kończy. Dlatego nigdy nie wolno dokonać takiego rozróżnienia. Po prostu kryteria rozróżniania człowieka na gorszego i lepszego zawsze się źle kończą. Wiecie o tym przecież, to jest następna tendencja, którą w Polsce bardzo mocno widzimy, że jak tylko pojawia się publicznie ktoś, kto mówi rzeczy na przykład niewygodne dla władzy, mówię tutaj jeszcze o czasach PiSu, bo tam to jest bardzo charakterystyczne, jakoś nie spotkałem się z tym pomysłem po drugiej stronie, od razu grzebie mu się w papierach. Kim był jego ojciec, kim był jego dziadek, z jakiej rodziny pochodzi. I mówi się przecież bardzo dużo o tym, że współczesna polityka, współczesna, słuchajcie, w XXI wieku, w 2025 roku, to jest ciągle walka trzeciego pokolenia AK z trzecim pokoleniem UB. No więc jest tutaj założenie także odpowiedzialności zbiorowej ponadgeneracyjnej, ponadpokoleniowej. Jeżeli twój dziad zrobił coś złego, jeżeli twój ojciec zrobił coś złego, to ty też za to odpowiadasz. To jest w ogóle już jakaś biologiczna koncepcja odpowiedzialności chora. Ale my współcześnie ją przyjmujemy z jakiegoś powodu. Ludzie nie dziwią się już twierdzeniu, że współczesny 18-letni Niemiec jest winny za Auschwitz. No bo jego naród jest winny, więc on też. Mimo, że go wtedy w ogóle nie było, ale jest winny. Prawda? Jakoś nie przychodzi nam do głowy, że tego typu myślenie jest zupełnie bez sensu, dopiero wtedy nam przyjdzie do głowy, jak dotknie nas samych. Wiecie, to była taka sytuacja, o której mało ludzi wie, ale kiedy naziści zaczęli ścigać Żydów, to przecież oni nie zaczęli ścigać tylko tych ludzi, którzy w sposób otwarty przyznawali się do tego, czy do religii żydowskiej, czy byli tradycyjnie z tą religią związani. W biografii Ludwika Wittgensteina, jednego z najwybitniejszych filozofów XX wieku, którego rodzina była jedną z najbogatszych w Europie rodzin przemysłowych. Jego ojciec był absolutnym gigantem, jeżeli chodzi o przemysł, w związku z tym był bogatym człowiekiem, który miał pałac w Wiedniu, którego stać było na to, żeby poprosić Gustawa Klimta, żeby narysował czy namalował portret ślubny jego córki. Ta rodzina z pochodzenia była rodziną żydowską, ale ona była całkowicie zasymilowana i kiedy ci ludzie dowiedzieli się, że oni podpadają pod to kryterium, które wprowadzili naziści w Austrii, to byli bardzo, bardzo zdziwieni. Bo nagle się okazało, że myśleli, że są nasi. A tutaj ktoś im powiedział, że nasi nie są. I tak jest zawsze. Nie wiemy, jakie będą przyszłe kryteria dyskryminacji. Nie wiemy, jak będzie trzeba wykazać, że się jest Polakiem. A będzie cała masa ludzi, którzy będą starali się wykazać, że się nim tak naprawdę nie jest, tylko że się jest Unijczykiem polskiego pochodzenia. I wtedy to kryterium naszych nie wolno dyskryminować, ale nie naszych wolno, odbije się nam czkawką. Dlatego prawo oparte na analizie historii, polityki w przeszłej jest mądrzejsze w tym zakresie. Nie wolno dokonywać tego rozróżnienia. Czyli zaczynając od początku i kończąc podsumowaniem. Odpowiedzialność zbiorowa jest zła, jest fatalna, jest bezsensowna. Po drugie, oparcie się na dowodzie statystycznym jest absurdalne. Dałem kilka przykładów, jak mogłoby wyglądać prawo, gdyby było oparte na statystyce. I podział na naszych, nie naszych jest bardzo, bardzo zły. Jeżeli nawet to was nie przekonuje, to pomyślcie o tym, że Polacy też są nie nasi często. Jeżeli rząd Wielkiej Brytanii nagle by zdecydował, że Polaków nie wpuszcza, bo najczęściej czy statystycznie często popełniają przestępstwa, to pewnie nie bylibyśmy zadowoleni. Miałem taką wymianę zdań z Łukaszem Warzechą, który mówi, ja bym wtedy nie miał żadnej pretensji. No, my jesteśmy tam imigrantami, w związku z tym oni mogą to robić. Wolność Tomku w swoim domku. Ale parę lat temu redaktor Warzecha, jak proponowano skasowanie wiz dla Rosjan, mówił, nie, to odpowiedzialność zbiorowa, która jest sprzeczna z zasadami etycznymi porządku naszego współczesnego. No, mamy tutaj więc przykład akurat u pana redaktora Warzechy, że można być bardziej otwartym na obcych, na Rosjan, niż na swoich, na polskich. No bo Rosjan nie chciał dyskryminować, a tutaj, kiedy zadaliśmy mu to pytanie, czy Polaków mogliby Brytyjczycy dyskryminować, powiedział, okej, nie ma żadnego problemu. To trochę żart, chociaż rzeczywiście w podejściu Łukasza Warzechy jest kompletna sprzeczność tutaj. Wtedy mówił sensownie. To tak jest, że odpowiedzialność zbiorowa jest sprzeczna z zasadami etycznymi naszego porządku prawnego, naszej kultury. Ale teraz, jak strach jest szerzony powszechnie, nagle cała masa ludzi mówi, nie, może nie jest aż taki bardzo straszny, straszna ta odpowiedzialność zbiorowa i może tak bardzo niezgodna nie jest. Jest. Także dlatego, że ostatecznie może dotyczyć nas samych. I proszę, pamiętajcie o tym, nawet jeżeli ktoś bardzo was straszy tym, że przyjdzie zaraz jakaś grupa i was zamorduje. Dzisiaj w Sanatorium Chorych Myśli chory mem. Wiecie, w tej dyskusji dotyczącej migracji, także w tej dyskusji dotyczącej odpowiedzialności zbiorowej, pojawiają się różne triki, różne chwyty, różne podejścia propagandowe. Jednym z najbardziej perfidnych, moim zdaniem, jest taki mem, w którym występuje miska MMMsów. Macie normalną miskę MMMsów w różnych kolorach i podpis brzmi: jeden z nich jest zatruty. Czy weźmiesz całą garść? Na czym polega perfidia tego mema? No bo on właściwie jest bardzo logiczny. Macie pewną grupę złożoną z MMMsów. Nie potraficie rozpoznać, który z nich jest ten zatruty, a który nie. No więc nie przyjmiecie całej garści, nie zjecie jej, nawet jeżeli wśród niej byłyby te dobre. Jest to oczywiście obraz podejścia do migracji. Nie wiemy, czy wśród tych, którzy do nas przyjeżdżają, są tacy, którzy mogą być niebezpieczni, którzy mogą być mordercami, gwałcicielami, a więc nawet jeżeli tam są także inni, którzy są niegroźni, a może nawet pożyteczni, bo przecież MMMsy są smaczne, to nie weźmiemy całej garści migrantów, bo może nas to zniszczyć i zatruć. No niby logiczne. Nie? Niby logiczne. Wiecie, kompletnie nielogiczne. Tylko właśnie dlatego perfidne, że trudno jest to rozebrać na czynniki pierwsze. Na czym polega perfidia tego mema i dlaczego ta myśl przedstawiona tutaj jest chora? Ona polega na tym, że po pierwsze oczywiście dehumanizuje. Zobaczcie, jakie to jest bardzo delikatne dehumanizowanie. Te MMMsy nie są, one nawet w reklamie są jak ludzie przedstawiani, nie? Ten żółty i ten niebieski, więc to nie jest taka bardzo wulgarna dehumanizacja. To nie jest mówienie, że ktoś jest pasożytem, że ktoś jest szczurem. Czyli to nie jest narracja taka historycznie dehumanizująca. Ale jednak tak. Dlaczego? Dlatego, że ludzie są jednostkami. Ludzie są indywidualnościami. A czekoladowe cukierki nie. One się różnią tylko polewą, ale wszystkie są takie same. W związku z tym to jest pierwsza rzecz, w której sprowadza się człowieka do przedmiotu. Odmawia się indywidualności. Co więcej, MMMsy nie mówią. MMMsy nie mają historii. Nie mają rodzin, nie mają dokumentów, nie mają czegokolwiek, nie mają języka, w którym można by było z nimi porozmawiać. Więc ci migranci, zobaczcie, są tutaj przedstawieni jako nieme elementy tego samego zbioru, z którymi właściwie nie ma żadnego kontaktu. W związku z tym wielkie, 40-milionowe państwo, potężny kraj z wielką historią mówi poprzez tego typu myślenie, że on nie jest w stanie rozpoznać różnicy pomiędzy ludźmi, tak jak nie jest w stanie rozpoznać różnicy pomiędzy cukierkami czekoladowymi. Dlaczego? No nie wiadomo właściwie dlaczego. Dlaczego tych ludzi nie można przesłuchać? Dlaczego nie można sprawdzić ich historii? Dlaczego nie można, tak jak robią inne kraje, na przykład Australia i Nowa Zelandia, przyznać im punktów w zależności od tego, czy mówią danym językiem, jaki mają zawód, jaką mają historię, czy byli karani, czy nie. Oczywiście są wśród nich także tacy, którzy mogą nie mieć dokumentów, którzy nie mają historii, ale to także można objąć prawem w taki sposób, żeby nie traktować ich zbiorowo i nie wyrzucać wszystkich, dlatego że jeden może być zatruty. Krótko mówiąc, ten mem, ta chora myśl pokazuje, że my właściwie jesteśmy bezradni, ale nie dlatego jesteśmy bezradni, że czegoś nie umiemy, chociaż tutaj też ta słabość mnie zawsze zadziwia. Dlaczego właśnie wielkie państwo nie może sobie poradzić z rozpoznaniem tej kwestii? Ale tak naprawdę ten mem mówi, że my nie możemy tego zrobić, dlatego że nie traktujemy ludzi jak ludzi. Mówimy, to jest jakaś masa, w której my nie będziemy wolę grzebać, tak jak w tej misce nie będziemy grzebać, nie będziemy prześwietlać, nie będziemy, bo przecież to jest bez sensu, lepiej wyrzucić. No cukierki można i wyrzucić, ale to są żywi ludzie. I wśród nich są też tacy, którzy mogą stać się bardzo cennym elementem naszego społeczeństwa. To może być ten libański kucharz, restaurator, który pomaga przy powodzi. To mogą być ludzie, którzy przyniosą tutaj swoją kulturę, którzy przyniosą swoją wiedzę, I gadanie, znowu, to głupie gadanie inżynierowie, które w ogóle jest prześmiewcze niby, bo mówi, że oni wszyscy udają w ogóle, że coś potrafią, jest także dehumanizujące. Tak, wielu z nich coś potrafi, część nie potrafi. Wielu z nich jest zupełnie bezpieczna, część jest niebezpieczna, ale nie są MMM-sami, nie są cukierkami, nie są masą. Są indywidualnościami z historią, z językiem, a więc są ludźmi, z którymi można porozmawiać, prześwietlić, przesłuchać i zdecydować, czy powinno się ich przyjąć, czy też nie, a nie wyrzucać wszystkich, dlatego że jeden może być zatruty. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję jeszcze raz patronom na platformie Patronite, którzy wspierają ten program, jego produkcję, jego promocję. Zachęcam wszystkich do tego, żeby na tę platformę wejść. Być może znajdziecie tam jakiś pomysł także na Wasze działanie. Można tam zapoznać się z tekstami, które publikuję w różnych miejscach. Można mieć specjalny dostęp do tekstów, do których nie wszyscy dostęp mają. Wejdźcie, platforma Patronite, profesor Matczak, tam znajdziecie interesujące informacje. Dzisiaj mówiliśmy o odpowiedzialności zbiorowej. Mówiliśmy o tym, dlaczego jest głupia, dlaczego odpowiedzialność w oparciu o statystykę jest zupełnie bez sensu. Analizowaliśmy także chory mem, który mówi o tym, o misce MMM-sów i o tym, że jeżeli jeden jest zatruty, to nie weźmiemy całej garści. Być może z cukierkami tak powinniśmy postępować, ale nie z ludźmi. Ale mówiliśmy także o tym, że jak raz zacznie się dyskryminować i powie się, tylko innych dyskryminujemy, a naszych nie, historia uczy, że kiedyś bardzo szybko właściwie zacznie się dzielić inaczej naszych i nie naszych, niż by się normalnie myślało. Konkluzja z tego dzisiejszego spotkania niby jest śmieszna, ale jest bardzo poważna. Nie zgadzaj się na odpowiedzialność zbiorową, nie zgadzaj się na dyskryminację, dlatego że i ty możesz zostać MMM-sem. Do zobaczenia.